A naszym gościem jest immunolog Piotr Trzonkowski, profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dobry wieczór.
Czy państwo?
Panie profesorze, jaki jest plan minimum? To znaczy, ilu Polaków musi się zaszczepić przeciwko koronawirusowi, żeby ta akcja szczepienia miała sens?
Ta tak zwana odporność stadna, czyli sytuacja, w której jakby wirus nie ma szans na to, żeby się rozprzestrzeniać, oczywiście jest tym bardziej prawdopodobna, im więcej z nas się zaszczepi. Dla większości szczepień uważa się, że to powinno być nawet 90% populacji, natomiast no tak jak mówię, im więcej, tym lepiej.
No tak, słyszymy premiera, który mówi, że chcemy mieć co najmniej 20 kilka milionów dawek szczepionki, tej, o której teraz ostatnio rozmawiamy, a to znaczy, że może być dostępna dla kilkunastu milionów Polaków, bo potrzebne są dwie dawki na osobę.
No, trzeba tutaj wziąć pod uwagę, że są ludzie, którzy potrzebują, czy są pacjenci, czy ludzie generalnie, którzy potrzebują tej szczepionki bardziej i tacy, którzy potrzebują jej mniej. Zapewne w pierwszym etapie zaszczepiony zostanie personel medyczny, który po prostu styka się z tą chorobą z jednej strony po to, żeby chronić tych ludzi, z drugiej strony po to, żeby chronić ich pacjentów. Zaszczepieni zostaną również ludzie, którzy stykają się z dużą ilością ludzi z otoczenia, czyli nauczyciele, personel domów opieki, no i ci, którzy najbardziej potrzebują, czyli osoby starsze i osoby, które chorują przewlekle. I to jest pewnie ten pierwszy etap, który no jest najbardziej taki palący. Natomiast potem oczywiście powinni się w takim poczuciu odpowiedzialności za ludzi dookoła powinni zaszczepić się wszyscy Polacy.
W poczuciu odpowiedzialności. No właśnie, pana zdaniem, szczepienia przeciwko COVID-19 powinny być obowiązkowe?
Myślę, że w Polsce nie będzie takiej sytuacji, że one będą obowiązkowe ze względu na nasze podejście. Znaczy moje takie naukowe poczucie jest takie, że tak, powinny być. Natomiast rozumiem, że są ludzie, którzy sprzeciwiają się szczepieniom. Natomiast zawsze trzeba wziąć pod uwagę to, że ideą szczepień nie jest ochrona tylko tej osoby, która się szczepi, ale to jest ochrona tych ludzi, z którymi możemy się stykać i którzy mogą nie być tak odporni jak my. Jednak chodząc po ulicy spotykamy się z ludźmi starszymi, z ludźmi, którzy chorują i infekcja, która dla nas jest błaha i właściwie niczego specjalnie złego nie spowoduje w naszym organizmie, u tych ludzi może być potencjalnie śmiertelna. I powinniśmy przy decyzji o tym, czy się szczepimy, czy nie, powinniśmy wziąć pod uwagę przede wszystkim dobro tych ludzi.
No tak, ale przy tej decyzji będzie pojawiało się też pewnie pytanie o jedno z największych wyzwań związanych z tą szczepionką. Pytanie o bezpieczeństwo, bo wiemy, że zwykle szczepionki tworzone są latami. Ten proces opisywany chociażby na stronach służb sanitarnych pokazuje, że to trwa nawet dekadę. W tym przypadku będziemy mieli szczepionkę, która powstanie w kilkanaście miesięcy.
No ale trzeba wziąć pod uwagę też, kto ją produkuje. To nie jest warsztat stolarski w cudzysłowie, czy ktoś, kto zaczął robić to miesiąc temu.
No ale inne szczepionki produkują warsztaty stolarskie?
Nie, o tym właśnie mówię, że tą szczepionkę produkują firmy, które zajmują się szczepieniami i szczepionkami i rozwojem szczepień od lat. One mają po prostu w tym doświadczenie. I te modele, które są zaproponowane, po pierwsze, one nie zaczęły być opracowywane te kilkanaście miesięcy temu, tylko to są firmy, które produkują różnego rodzaju szczepienia od lat i ich doświadczenie stoi za bezpieczeństwem tejże szczepionki. Po drugie, te szczepienia, które wejdą jako pierwsze na wirusa SARS, to są jednak szczepienia, które zostały sprawdzone w kilku badaniach klinicznych zgodnie ze sztuką na kilkudziesięciu tysiącach ochotników. A więc my mamy już jakieś informacje dotyczące bezpieczeństwa i to takie obiecujące informacje, które decydują o tym, że regulator, czyli Europejska Agencja Leków czy w Stanach FDA wydają zgodę, biorąc pod uwagę, że jakby ryzyko tych strat dla pacjenta, dla społeczeństwa jest mniejsze, aniżeli korzyści, które ta szczepionka przyniesie.
Profesor Więc Piotr Trzonkowski jest naszym gościem. No właśnie, a propos tej konkretnej szczepionki, o której słyszymy, że za chwilę ma być dostępna. Amerykański koncern farmaceutyczny mówi, że ten projekt szczepionki daje ponad 90% skuteczności. Co to znaczy ponad 90% skuteczności?
Znaczy to pewnie trzeba się wczytać w komunikat firmy jako takiej, co oni przez to rozumieją. Otóż gdzieś tam ten regulator, czyli w tym przypadku FDA, wydało takie zalecenie, żeby ocenę skuteczności i ocenę bezpieczeństwa zrobić po wystąpieniu iluś tam zdiagnozowanych objawowych przypadków COVID-u. No i w przypadku tej szczepionki po 90 paru przypadkach stwierdzonego COVID-u odślepiono jakby to badanie, w sensie takim, że jakby zerknięto na to, kto zachorował, czy ci ludzie, którzy otrzymali szczepionkę, czy ci ludzie, którzy otrzymali placebo, czyli jakąś tam obojętną substancję, która nie była szczepionką. I okazało się, że ci pacjenci, którzy otrzymali szczepionkę, byli chronieni. 90, że praktycznie prawie wszyscy ci, którzy zachorowali, to byli ci, którzy otrzymali placebo.
Czyli to nie znaczy, że 90% to nie znaczy, że 9 na 10 zaszczepionych jest bezpiecznych?
Mniej więcej to znaczy jakby wymowa tego gdzieś tam przy ocenie całości jakby tej statystyki, tego badania zapewne będzie tak wyglądała. Natomiast bardzo ważne jest też to, że to nie są wyniki koncernu jako takiego, tylko wyniki, które zostały oszacowane przez tak zwany niezależny komitet, który zawsze w takich dużych badaniach klinicznych uczestniczy. To są ludzie, specjaliści, którzy nie są związani z koncernem, tylko są to profesjonaliści, którzy jakby niezależnie oceniają te wyniki. I to oni jakby wydali tą ocenę, co świadczy o tym, że rzeczywiście to jest szczepionka, która jest, no, ma ten stopień skuteczności.
Brytyjczycy chcą, żeby ich służba zdrowia była już w grudniu gotowa do dystrybucji szczepionki. Hiszpanie mówią, że w styczniu chcieliby zacząć szczepić, no ale są tacy eksperci, którzy studzą emocje i mówią, że w połowie roku, może nawet w drugiej połowie roku doczekamy się tej konkretnej szczepionki.
No to zależy od tego, gdzie jesteśmy. Pfizer jako instytucja, która jest raczej tą instytucją związaną ze Stanami Zjednoczonymi, pewnie tam zacznie tą dystrybucję. Wielka Brytania w związku z tym, że nie jest już w Unii Europejskiej i może sobie wydać takie zalecenia niezależnie od Europejskiej Agencji Leków, może to zacząć w grudniu. W Europie tej kontynentalnej, która jest w Europejskiej Agencji, związana z Europejską Agencją Leków, pewnie będzie to chwilę później, ale na pewno będzie to pierwszy, czy wydaje się, że możliwe jest, że to będzie pierwszy kwartał 2021.
A dzieci powinny być zaszczepione przeciwko koronawirusowi?
To jest bardzo, bardzo dobre pytanie, ponieważ badania kliniczne dotyczą przede wszystkim dorosłych. Na pewno te dzieci, które są obarczone chorobami przewlekłymi, tutaj na pewno należałoby rozważyć to szczepienie.
No tylko nie było badań, rozumiem, klinicznych na dzieciach?
Tak, badania kliniczne, jeśli mówimy na przykład o tej pfizerowskiej szczepionce, to są badania, które są na pacjentach od 18 roku życia. Tam są dwie grupy do 55 czy tam 65 roku życia i potem od 60 do 85. Natomiast zawsze oczywiście należy przeprowadzić również takie tak zwane, to w takiej nomenklaturze nazywa się pediatric investigation plan, gdzie ocenia się, jak bardzo ten lek będzie dostępny i powinien być używany u dzieci. Tutaj zapewne ta Europejska Agencja Leków wypowie się na temat tego stosowania tej szczepionki, ewentualnego stosowania tej szczepionki również u dzieci.
I wiele jeszcze innych pytań. A propos tej szczepionki, więc już teraz zadajemy je na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Słuchaczom dziękujemy, ale oczywiście zapraszamy do sieci. Immunolog profesor Piotr Trzonkowski nieustająco z nami. No dobrze, to pytajmy dalej o szczepienia przeciwko koronawirusowi. Czy na przykład ozdrowieńcy będą musieli się szczepić, powinni się szczepić, mimo że przeszli chorobę?
Nie jest to grupa docelowa, no ponieważ oni już wykształcili tą odporność. Idea szczepień polega na tym, żeby podać substancje wirusowe w bezpieczny sposób, tak, żeby one nie wywołały choroby, natomiast wywołały odporność. Ozdrowieńcy to są ludzie, którzy przeszli już infekcję, a więc zetknęli się z tą substancją tego wirusa, z białkami wirusa i wykształcili tę odporność.
Pytanie, jak ta odporność długo w nich obowiązuje, no bo jeśli sięgniemy chociażby do czerwcowego pisma Nature, to tam czytamy, że poziom przeciwciał u osób, które przeszły zakażenie bezobjawowo, to ten poziom zaczął drastycznie spadać po około 2-3 miesiącach.
Tak, znaczy moje prywatne zdanie i też takie, że tak powiem, zdanie z literatury jest raczej takie, że oczywiście szczepienia mają, przepraszam, poziom przeciwciał ma duże znaczenie, natomiast w szczepieniach wirusowych i w ogóle w chorobach wirusowych duże znaczenie mają też, ma tak zwana odporność komórkowa, czyli limfocyty T, tak zwane limfocyty pamięci. I te limfocyty żyją znacznie dłużej, więc wydaje mi się, że ta odporność mimo wszystko jest dłuższa. Te doniesienia dotyczące tego ponownego zachorowania to są raczej pojedyncze case'y, pojedyncze historie, a nie udokumentowane historie dotyczące całych populacji, więc wydaje mi się, że ta odporność jednak pozostaje troszkę dłużej.
No pytanie też, jak długo ta szczepionka będzie w nas działała? Czy to będzie tak jak w przypadku innych koronawirusów? No, czy tutaj po prostu musimy się przekonać i poczekać i czas dopiero to pokaże?
No, tu jesteśmy skazani na oczekiwanie. Te największe badania, te badania trzeciej fazy z tymi szczepionkami, które wejdą, to są badania, które rozpoczęły się latem tego roku, a więc te najdłuższe obserwacje, dzisiaj to są obserwacje kilkumiesięczne. W większości przypadków mówi się o tym, że ta pełna odporność rozwija się po dwóch dawkach, po około tygodniu od ostatniej dawki, czyli 28 dni od rozpoczęcia tego cyklu szczepień. Natomiast ile trwa? Zapewne podobnie jak po przechorowaniu uzdrowieńców będą to miesiące, jeśli nie lata.
Mówił pan o tych osobach, które w pierwszej kolejności powinny być zaszczepione. Tutaj najczęściej mówi się o seniorach, o pracownikach systemu ochrony zdrowia, czy o żołnierzach, którzy wspierają leczenie pacjentów. No właśnie, ale na przykład, czy ci, którzy się najwięcej przemieszczają, mają najwięcej kontaktów takich społecznych, to nie powinna być ta grupa, która także jest w pierwszym etapie szczepiona?
No ale w pewnym sensie pan redaktor wymienił te osoby, które mają ten największy kontakt, czyli właśnie ta służba zdrowia, ci żołnierze, którzy pomagają.
Ale nie wymieniłem chorym. Chociażby kurierów, którzy dziennie spotykają się z ogromną liczbą ludzi.
Dokładnie tak samo. Myślę, że to jest też grupa, że tak powiem, która po pierwsze jest bardzo ważna z punktu widzenia takiego życia tej tkanki społecznej, a po drugie też oczywiście bardzo mocno zagrożona i powinna zostać zaszczepiona. Tak.
Taka akcja szczepień, no to będzie pewnie duże wyzwanie logistyczne, tym bardziej, że jak czytam i jak się dowiedzieliśmy przy okazji ogłaszania tego, na którym etapie jesteśmy, to ta szczepionka ma być przechowywana w temperaturze minus 70 stopni. Dlaczego minus 70 stopni?
Myślę, że te nowe szczepionki, które wejdą w tej chwili, to są też szczepionki tak zwane mRNA. Znowu ta pfizerowska, czy jeszcze jedna europejskiej firmy Moderna, to są szczepionki oparte o mRNA, które jest bardzo wrażliwe i bardzo, bardzo łatwo rozpada się w związku
czyli
z tym.
Kwas nukleinowy.
Tak, jest to kwas nukleinowy odpowiednio zmodyfikowany czy tam stabilizowany. Zapewne tutaj, znaczy sama ta stabilizacja powoduje, że on jest nieco trwalszy, natomiast nadal jest to kwas nukleinowy, który jest dość wrażliwy, w związku z tym ten sposób przechowywania będzie miał znaczenie. I prawdę powiedziawszy, również w odniesieniu do tych szczepionek, do innych szczepionek, którymi się szczepimy, taką dobrą praktyką jest szczepienie się w gabinecie zabiegowym szczepionką gdzieś tam u lekarza. Jeśli kupujemy ją w aptece, to ona powinna być w jakiejś tam termostabilnej torbie przenoszona, transportowana i przechowywana gdzieś tam w lodówce. To samo dotyczy również tej szczepionki. No, żeby ten preparat był skuteczny, on musi być również dobrze w prawidłowy sposób transportowany i magazynowany.
Ale temperatura minus 70 stopni to jest temperatura stosowana wobec innych szczepionek, które stosujemy?
Nie, absolutnie nie.
Do tej
nie.
pory stosowaliśmy?
Nie, to znaczy szczepionki typu na przykład tam grypa, czy te najbardziej popularne, one są przechowywane w lodówce plus 4 stopnie.
No właśnie, a tutaj trzeba będzie zbudować chłodnię, jak rozumiem, gdzie to będzie można magazynować.
Przechowywanie tej szczepionki w takich ośrodkach, w szpitalach w tej temperaturze minus 70 pewnie będzie jakimś tam kłopotem, ale nie tak bardzo dużym, ponieważ to jest akurat dostępne w większości takich placówek.
Na całym świecie trwają prace nad różnymi szczepionkami, nie tylko nad tą, o której głównie teraz rozmawiamy, ale jest prawie 200 różnych projektów, na różnych etapach oczywiście. Duża część w fazie badań na zwierzętach, inne są na etapie badań klinicznych, no i jest 10 w tej ostatniej, trzeciej fazie badań. No to trochę przypomina taki wyścig zbrojeń i tu będzie się liczyło to, kto jest pierwszy po prostu.
Ja myślę, że będzie się liczyło, kto osiągnie sukces, ponieważ na pewno nie będzie tak, że jedna firma zapewni szczepienia dla całej populacji naszego globu. Wspomniany Pfizer, który jest gigantem farmaceutycznym, oni mówią o tym, że w przyszłym roku są w stanie dostarczyć troszkę powyżej miliarda szczepionek.
1,3 miliarda.
Tak. W związku z tym no, to będzie sytuacja niewystarczającej liczby dla wszystkich, więc jeśli będzie kilku producentów, no to po prostu to pokrycie tego społeczeństwa będzie po prostu szybsze. Tak? No, wyobraźmy sobie 1,3 miliarda, to znaczy, że musieliby produkować przez parę lat, żeby zaszczepić całą populację. Natomiast ta szczepionka jest potrzebna nam już teraz i to wszystkim. Więc jeśli to będzie kilka projektów i kilka projektów takich udanych z sukcesem, to po prostu spowoduje, że gdzieś tam, jeśli w przyszłym roku o tej porze będziemy rozmawiać, to będziemy rozmawiać już o historii COVID-u, a nie o galopującej epidemii.
Oby. Chiny i Rosja zatwierdziły szczepionki u siebie bez czekania na wyniki tej trzeciej fazy. Zaszczepiłby się pan taką szczepionką z Rosji albo z Chin?
Rosyjską szczepionką tak, natomiast o chińskiej to też taka, że tak powiem, historia, która pewnie też tak, ponieważ ta firma, która tak naprawdę wyprodukowała tą szczepionkę Pfizera, to jest firma, która testuje tą szczepionkę również w Chinach, więc w pewnym sensie jest to podobny projekt.
Dobrze, to oczywiście, dlaczego Sputnik 5 pana przekonuje? Nie wiem, prezydent Putin pana przekonał, pokazując światu tę szczepionkę?
Nie przekonał mnie artykuł w Lancecie, który oni opublikowali już po tym anonsie, że to jest szczepionka zarejestrowana. Oczywiście sama rejestracja jest polityką, nie wiem, marketingiem, czymś jeszcze. Natomiast to jest...
Znaczy, ale brak badań w fazie trzeciej pana nie przeraża?
To już mówię. Grupa, która pracuje nad tym, nad tą szczepionką, czy opracowała tą szczepionkę, opracowała ją na podstawie wcześniejszych wyników. Oni badali tą szczepionkę, znaczy ten typ myślenia i tą szczepionkę w odniesieniu do tego pierwszego SARS-a i do wcześniejszych wirusów i potem po prostu tylko ten pomysł przenieśli do tego konkretnego wirusa. Oczywiście wolałbym mieć wyniki i zobaczyć wyniki na badania przeprowadzonego na kilkudziesięciu tysiącach pacjentów. Natomiast w skali tej globalnej epidemii, którą teraz mamy, to takie decyzje wydaje mi się, że są potrzebne. No proszę sobie wyobrazić, że ta szczepionka Pfizerowska, ona też nie przechodzi tak naprawdę takiego pełnego cyklu rejestracyjnego badań klinicznych, tylko jest rejestrowana w takiej formule fast tracku tak zwanego, czy emergency registration, czyli tam pewne jakby fazy są, no powiedzmy, że pomijane. Tak? Z fazy pierwszej przeszli przecież do fazy trzeciej, nie do fazy drugiej.
I czy w związku z tym producenci tych szczepionek powinni być zwolnieni z odpowiedzialności, jeśli okaże się na końcu, że jednak są jakieś niepożądane skutki?
A to jest bardzo dobre pytanie. Kto będzie odpowiadał za te niepożądane odczyny poszczepienne? Czy producent, czy państwo, które dopuściło to szczepienie? Tutaj nie ma takiej jasności, jeśli o to chodzi.
No, czytam, że te firmy sobie zapewniają w kontraktach z poszczególnymi państwami, że jednak jeśli coś się wydarzy, to nie biorą odpowiedzialności za to, co się wydarzy.
Tutaj nie chciałbym być w skórze tego ministra zdrowia czy tego premiera, który podpisuje tę umowę, bo to jest bardzo ciężka decyzja. Z jednej strony mamy gospodarkę, która każdego dnia traci miliardy złotych, z drugiej strony mamy decyzję, że szczepimy szczepionką, która no wprawdzie została przebadana na tam kilkudziesięciu tysięcach pacjentów, natomiast może się zdarzyć, że zdarzy się coś złego. No, przypomnę te kilkanaście lat temu już pandemia grypy, gdzie ta szczepionka przeciwko tej pandemicznej grypie wywoływała bardzo rzadko.
Świńska grypa.
Tak, ale wywoływała tak zwaną narkolepsję, która jest kojarzona z użyciem tej szczepionki. I taki efekt może się zdarzyć mimo pełnego badania klinicznego.
To czym jest ta narkolepsja, która mogła być wywołana przez szczepionkę przeciwko świńskiej grypie?
Tak, natomiast no, dzisiaj mamy troszkę taką sytuację, że mamy, że tak powiem, kraj, który stoi, mamy mnóstwo ludzi, którzy są zagrożeni tym, że rozwiną ciężką postać tej choroby albo umrą i z drugiej strony mamy szczepionkę, która na dzisiaj wydaje się, że jest bezpieczna i te wyniki są bezpieczne. Natomiast jeżeli zaczniemy szczepić całą populację, no w przypadku na przykład tej narkolepsji to były tam jeden przypadek na milion czy na parę milionów, więc coś takiego jak przy każdym leku może się zdarzyć. No nie możemy tego wykluczyć.
No pytanie, czy szczepionka na koronawirusa nie będzie przywilejem najbogatszych krajów, no tych krajów, które będzie na to stać. Chociażby papież Franciszek apeluje, żeby szczepionka trafiła też do najbiedniejszych. No i tu jest takie pytanie, czy jeśli zaszczepione będą te bogatsze kraje, a biedniejsze nie, czy to wszystko będzie miało sens?
Ideą szczepień jest masowość i tutaj myślę, że jednak wszyscy to rozumieją. Oczywiście będzie się to odbywało w pewnej kolejności, to znaczy pewnie rzeczywiście pierwsi dostaną ci najbogaci. No proszę, znaczy przypadek prezydenta Trumpa, który otrzymał chyba wszystko, co mógł otrzymać bez rejestracji i wyzdrowiał bardzo szybko. Natomiast żeby to było skuteczne, muszą to otrzymać wszyscy i to też rozumieją ci bogaci, więc myślę, że to nie będzie raczej przywilej bogatych, będzie to szczepionka, która stopniowo będzie dystrybuowana do wszystkich.
Wśród pana zainteresowań naukowych są między innymi procesy starzenia się. No i wygląda na to, że koronawirus daje tutaj panu pewne pole do popisu, bo brytyjscy badacze ogłosili, że po przechorowaniu COVID-19 w najgorszych przypadkach wydajność mózgu spada tak, jakby zestarzał się o 10 lat.
Znaczy to trzeba spojrzeć troszkę na to patogenezę, co ten wirus tak naprawdę wywołuje, bo to, co on robi, to, co jest najgorsze, to jest aktywacja układu krzepnięcia i takie, znaczy to najbardziej widać w przypadku tego ARDS-u w płucach, tej niewydolności płucnej, gdzie po prostu te naczynia w pewnym momencie są po prostu, mówiąc bardzo obrazowo, zatkane i płuca przestają pełnić swoją funkcję. To samo może się zdarzyć w każdym innym narządzie. Dotyczy to i mózgu, i układu nerwowego, i nerwów, i pozostałych narządów. No i rzeczywiście no, osoby starsze, jako osoby, które już z definicji no, jednak mają te zmiany naczyniowe posunięte, pewnie są tym najbardziej dotknięte. Więc jest to problem, ale nie tylko osób starszych. To jest problem generalnie ludzi, którzy przechorowują objawowo ciężko COVID-19.
Żyjemy teraz w dużo bardziej sterylnym świecie, jak mi się wydaje, niż chociażby rok temu. No i tu się zastanawiam, bo wcześniej lekarze bardzo często powtarzali, że dziecko, żeby się dobrze przygotować do życia w świecie, musi się trochę pobrudzić. A teraz serwujemy nam wszystkim taki świat bardzo mocno wyczyszczony, bardzo mocno sterylny. To nie będzie za chwilę nowym kłopotem, z którym się będziemy musieli zmierzyć?
Epidemia generalnie jest ogromnym kłopotem i dla ludzi, którzy chorują na inne choroby, i dla więzów społecznych, i dla gospodarki. Ten lockdown, który miał miejsce, to ograniczenie mobilności, które ma miejsce w tej chwili, jednak jest kilkutygodniowe, więc tutaj aż tak wielkiego problemu z punktu widzenia tego braku kontaktu dzieci ze środowiskiem zewnętrznym nie widzę. Natomiast
ale od wielu miesięcy czyścimy, dezynfekujemy, czyścimy ręce dużo bardziej niż wcześniej.
Znaczy ta izolacja dzieci od środowiska zewnętrznego raczej ma taki charakter cywilizacyjny, no bo nie wiem, jedzenie, które kupujemy, ono jest pasteryzowane od lat, czy to dzieci przebywają raczej w domu, aniżeli gdzieś tam na świeżym powietrzu też od lat, więc to aż tak bardzo pewnie nie będzie wpływało na te problemy.
No takie... tak, ja pytam o to z konkretnego powodu, bo przeczytałem pana wypowiedź w Gazecie Wyborczej, kiedy mówił pan tak. Liczba przypadków chorób autoimmunologicznych zaczyna rosnąć w momencie, gdy w danym kraju przyspiesza rozwój cywilizacyjny. To zjawisko tłumaczy się tak zwaną teorią higieny. No więc pytanie, czy teraz ta teoria higieny nie wkracza w nasze życie jeszcze bardziej niż wcześniej?
Pewnie zobaczymy za parę lat, natomiast ja myślę, że mimo wszystko to postępowanie, ekstraordynaryjne postępowanie w przypadku tej epidemii jest jednak kilkumiesięczne. Ono ma jak najbardziej swoje uzasadnienie i powinniśmy to robić, dopóki ta epidemia trwa. Nie sądzę, żeby miało bardzo duże przełożenie na jakiś gwałtowny wzrost chorób autoimmunologicznych za, nie wiem, za 2-3 lata. Natomiast no, na dzisiaj chyba nie mamy wyjścia. Musimy po prostu w ten sposób postępować.
Włosi już wiedzą, że w tym roku nie będą mieli takiego Bożego Narodzenia jak zwykle. Rząd w Rzymie zapowiada, że świętować będzie można tylko w gronie absolutnie najbliższej rodziny i z krewnymi pierwszego stopnia. Siostry i bracia będą się mogły spotkać przy świątecznym stole. Potrzebujemy podobnych reguł?
Zmartwię pana redaktora i zmartwię państwa. Wydaje mi się, że niestety to dotyczy również nas, czy będzie dotyczyło również nas. Dopóki nie mamy szczepionki, ta izolacja społeczna, ten dystans i jednak unikanie dużych imprez, to jest to, co nas chroni przed tym wirusem i pewnie powinniśmy te święta raczej spędzić w gronie najbliższych, bez zbytniego przemieszczania się gdzieś tam bardzo daleko. Szczególnie dbajmy o te osoby starsze w naszym otoczeniu, osoby chore w naszym otoczeniu.
Chociaż oczywiście święta w gronie najbliższych mogą być absolutnie piękne.
Oczywiście.
Panie profesorze, ktoś, kto spojrzy na stronę Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, żeby sprawdzić, no, kimżeż pan jest, przeczyta między innymi: zespół doktora habilitowanego Piotra Trzonkowskiego poszczycić się może pierwszą udaną próbą wykorzystania namnażanych ex vivo komórek T-regulatorowych jako czynników immunosupresorowych u ludzi. Zechce pan przełożyć na język polski na poziomie podstawowym?
To nie ma zupełnie związku z wirusem SARS i z wirusem SARS. Natomiast
cukrzyca typu pierwszego na przykład, tak?
Myśmy zastosowali nasze własne komórki do leczenia chorób autoimmunologicznych, między innymi do cukrzycy typu pierwszego, do choroby przeszczep przeciwgospodarzowi po przeszczepu szpiku.
Nasze własne, to znaczy pana profesora komórki?
Osoby chorej.
A, okay.
Ja testowałem je na sobie, ale ze względu bezpieczeństwa. Natomiast idea polega na tym, że u osób, które chorują na chorobę autoimmunologiczną, pobieramy te komórki regulatorowe, odpowiednio je modyfikujemy w laboratorium i strzykujemy je zwrotnie jako lek dla tych pacjentów. To są komórki, które potrafią zatrzymać stwardnienie rozsiane, cukrzycę typu pierwszego, czy właśnie tą chorobę przeszczep przeciwgospodarzowi, czy generalnie choroby autoimmunologiczne.
Czy pacjencie wylecz się sam? De facto. Zasada wdrożona w życiu.
W pewnym sensie tak. No, mamy te lekarstwa, że tak powiem, w naszej krwi. Natomiast tak jak powiedziałem, to jest coś, co zupełnie nie ma związku z COVID-em. Ja bym nie chciał takiej sytuacji, że ktoś jutro będzie się chciał tym leczyć w sensie COVID-u. Natomiast także to zupełnie inna historia.
Absolutnie. Myślę, że wszystko jest jasne. Piotr Trzonkowski, profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję Marcin Zaborski.
Do zobaczenia.
Do widzenia.